Kto rządzi w moim zborze? Mam nadzieję, że ten, kto słucha tego wykładu, wcześniej wysłuchał poprzedniego, kto rządzi w Kościele. Tam powiedzieliśmy sobie, że nie chodzi o rządzenie, lecz chodzi o służbę. Mówiliśmy, że Nowy Testament nie proponuje jakiegoś określonego ustroju Kościoła i nie ma wyraźnego nakazu, aby zbory przyjęły jakąś strukturę określoną. Bo wszystkie do tego tematu odnoszące się wersety Nowego Testamentu głównie mówi o cechach, jakimi mają się wyróżniać kandydaci do już istniejących urzędów. W tamtych czasach struktury kierownicze Kościoła nie były rozwinięte, albo też istniały różne formy zarządzania. Bo zawsze jest jakieś zarządzanie i ono nie było skrystalizowane. Najczęściej wzorce pochodziły z synagogi, na przykład starszyzna, albo też z greckich zwyczajów, gdy chodzi o demokrację. Dlatego, że sposoby kierowania w czasach Nowego Testamentu były rzeczą drugorzędną i nieraz uwarunkowaną istniejącą sytuacją. A więc zadaniem Kościoła jest obranie takiego modelu zarządzania, który gwarantowałby zachowanie porządku, ale też byłby gwarancją najpełniejszego wykorzystania darów duchowych wszystkich jego członków. Kościół funkcjonuje w dwóch wymiarach. W wymiarze tym ziemskim, immanentnym, a też i w wymiarze niebiańskim, transcendentnym, duchowym i materialnym. Też musimy wybierać pomiędzy demokracją, tym, co chce lud, a teokracją, tym, co Bóg określił za właściwy. Też musimy i rozróżniać władzę, rządzenie, kierowanie, a służenie, a służby. Dlatego, że nadrzędny cel Kościoła, mówiliśmy, jest określony w ostatnich wersetach, w ostatnim zdaniu Pana Jezusa według Ewangelii Mateusza, 28 rozdział. Idźcie więc i czyńcie uczniów wśród wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ucząc ich zachowywać wszystko, co wam nakazałem. A ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do końca świata. I właśnie w tym wykładzie i w tym tytule Kto rządzi w moim zborze zawarłem podchwytliwe słowo. Moim. No bo jeżeli zbór, moja wspólnota wiary, duchowa rodzina jest moja, to jak się to ma do tego, że Jezus powiedział, zbuduję mój Kościół? A więc jest to zbór, eklezja Chrystusa, czy też moja? Jest to ciało Jego, bo On jest Jego głową, czy moje ciało, bo my jesteśmy członkami? I właśnie ten zaimek dzierżawczy jest właściwy, ale w innym znaczeniu. To nie jest własność. Mój zbór to nie mówi właściciel, lecz mówi członek. Mówi ktoś, kto przynależy do tego zboru. Gdy mówimy moja żona, czy mój mąż, moje dziecko, mój kraj, to nie mówimy jako właściciele, ale jako ludzie, którzy do siebie nawzajem należą. Dlatego też i jesteśmy członkami rodziny, narodu, także Kościoła, ciała Jezusa Chrystusa. I to jest nasze, moje środowisko, najbliższe mi środowisko. Jak się stajemy członkami takiego środowiska, na przykład rodziny? Oczywiście każdy powie, poprzez narodziny. Niemowlę nie wie, że się narodziło, jeszcze nie ma tej świadomości, też nie wie, w jakiej rodzinie się narodziło. Dopiero z czasem się dowie. Podobnie i w zborze. Gdy się nawracamy do Jezusa, i to jest ważne, nawracamy się nie do kościoła, zboru czy religii, ale do Jezusa. To wtedy ktoś się nami zajmuje, ktoś z nami rozmawia, modli się, ktoś nas do chrztu przygotowuje, ktoś wysłuchuje naszego świadectwa, wyznania wiary, ktoś nas zanurza w wodzie podczas chrztu, ktoś nas wprowadza do wspólnoty z innymi ludźmi wierzącymi w Jezusa I dzięki temu stajemy się członkami, świadomymi członkami tej eklezji, mojego zboru. Ale do rodziny również wchodzimy przez decyzję. I tu już nie mówimy o narodzinach, ale na przykład o ożenku. Gdy wchodzimy do czyjejś rodziny przez to, że wyszliśmy za mąż, czy się ożeniliśmy. I po pewnym czasie do nieznanych sobie ludzi nagle w dorosłym wieku mówimy tato, mamo. Też i tak samo ma się rzecz w kościele, w zborze. To skutkiem naszej decyzji. Gdy na zaproszenie wewnętrzne, zaproszenie Ducha Świętego podejmujemy decyzję pójścia za Jezusem, to potem się już świadomie decydujemy na chrzest wiary. Decydujemy się też na członkostwo w zborze, w tym zborze, gdzie nas ochrzczono. Na podporządkowywanie się Bożemu Słowu, ale również i oczekiwaniom zboru. A więc przyłączamy się świadomie do wspólnoty jako tej Bożej rodziny, naszej rodziny, mojej rodziny. I teraz dla każdego z nas rzeczą najważniejszą jest radosne przeżywanie tej wspólnotowości. Tak to sobie nazwałem. I w tym radosnym przeżywaniu wspólnotowości następuje duchowy wzrost. Żyjemy dla Jezusa i mało nas interesuje, kto tu rządzi. Czyż nie tak? Pamiętam moje właśnie takie lata. W ogóle o tym nigdy nie myślałem, dopiero z czasem. Bo najważniejsze jest to, że żyję. Że żyję dzięki Jezusowi, że mam siostry i braci w wierze. Najważniejsze, że się mogę rozwijać, poznawać wspaniałości nowego wymiaru życia. Z czasem poznajemy dalszy kontekst, a więc inne zbory, wspólnoty, kościoły. Dowiadujemy się, że nasz zbór jest częścią większej wspólnoty, wspólnoty zborów, która w skali kraju tworzy jakiś kościół, że ten kościół w skali kraju ma jakąś nazwę, strukturę, a nawet jest jakimś wyznaniem religijnym o konkretnym określeniu. I gdy patrzymy na różne opracowania, między innymi na statystyki, to wtedy mówią o nas protestanci, albo ewangeliczni chrześcijanie, albo zielonoświątkowcy, albo baptyści, albo wolni chrześcijanie. A więc różnie nas określają zgodnie z tym, do jakiego kościoła należymy. I stopniowo poznajemy tę rzeczywistość mniej biblijną, bardziej religijną i społeczną. I właśnie chciałbym o tym powiedzieć, dlatego że o sprawach duchowych to się najczęściej mówi, a o tych sprawach się mówi rzadziej. Ja bym się chciał na tym skupić. Naszym głównym tematem jest autorytet, przywództwo, przywództwo według Bożego porządku, odwiecznego porządku. A więc Kościół, nasz zbór, należący do Jezusa, funkcjonuje w dwóch wymiarach. W wymiarze duchowym i cielesnym. Jest organizmem, ale również jest i instytucją. Bo jak każdy z nas ma swoje życie wewnętrzne, ma również i fizyczne. Każdy jest osobą prywatną, ale również i członkiem wspólnoty, społeczeństwa. Od chwili narodzin już mamy imię, nazwisko, już nas rejestrują jako mieszkańca danej miejscowości, powiatu, województwa, kraju. Niemowlak otrzymuje numer statystyczny PESEL, podlega prawu, ochronie, opiece, a z czasem też i obowiązkom. I to jest normalna kolej rzeczy. Dlatego też zwróćmy uwagę na to, jak od tej strony formalnej nasz zbór, mój zbór jest zorganizowany. Jakie jest położenie prawne mojego zboru? Bo na przykład ta grupa, do której należę, większa, mniejsza, wcale nie musi być zarejestrowana. Teraz żyjemy w takich warunkach wolnościowych, że się nie musimy w ogóle rejestrować. Ale wtedy nie mamy żadnych praw. Mamy prawa jako obywatele, ale jako wspólnota nie istniejemy, dlatego że nie jesteśmy zarejestrowani. Natomiast jeżeli chcemy mieć jakieś prawa formalne, to musimy się jakoś zorganizować. Najprościej jest uczynić stowarzyszenie. I wtedy zgodnie z procedurami, które określa prawo, My w drodze głosowania, gdy się spotkamy, wybieramy tak zwane władze stowarzyszenia, tworzymy własne prawo, statut, oczywiście według pewnego wzorca już określonego. Ten statut określi nasze funkcjonowanie wewnątrz grupy, nasze władze, też i nasze prawa i obowiązki na zewnątrz. Dokumenty pewne musimy wypełnić. Musimy je złożyć w sądzie rejestrowym. Gdy nas zarejestrują tam, to otrzymujemy numer statystyczny REGON, numer NIP dla celów finansowych. Załatwiamy pieczątki z nazwą stowarzyszenia, adresem siedziby, telefonem, numerem REGON. No ale też i co roku nasz wspaniały duchowy zbór, ale już zarejestrowany jako stowarzyszenie, musi corocznie składać 3 sprawozdania ze swojej działalności. Do sądu rejestrowego, by potwierdzić, że wszystkie dane są aktualne, do ministerstwa właściwego danej działalności stowarzyszenia oraz do Urzędu Skarbowego, któremu podlega jako stowarzyszenie. No i ten trud trzeba wykonać. Z tym, że w naszym kraju, jeżeli mamy profil działalności religijny, to nie musimy się rejestrować w sądzie rejestrowym. Tam się rejestrują wszyscy inni, nie o religijnym charakterze, chyba że tak chcielibyśmy. Ale się możemy zgłosić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i tam w Departamencie Wyznań Religijnych jest prowadzony rejestr, specjalny rejestr kościołów i związków wyznaniowych. Już nie otrzymujemy numeru KRS, Krajowy Rejestr Sądowniczy, lecz otrzymujemy zaświadczenie z tego departamentu o rejestracji związku wyznaniowego. I to nas uprawnia również, abyśmy uzyskali numer statystyczny REGON i mieli numer podatkowy NIP. Ale jeśli nie chcielibyśmy sami się rejestrować bezpośrednio w Departamencie do Spraw Wyznań, a to są pewne procedury i nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, na przykład to musi być 100 osób, które podpisują takie oświadczenie, dokumenty i to w obecności notariusza, to możemy zgłosić naszą wspólnotę, nasz zbór, do jakiegoś kościoła, który już istnieje, jakiegoś związku wyznaniowego, który już jest zarejestrowany. I wtedy władze tego kościoła same dopełnią wszystkich procedur, aby nas zarejestrować jako zbór ich kościoła. I wtedy stajemy się również kościelną osobą prawną, czyli bytem prawnym powołanym i administrowanym przez dany kościół. I otrzymujemy prawo do numeru REGON i do numeru podatkowego NIP. No i co nam to daje? To nam daje dużo, dlatego że możemy oficjalnie działać, możemy korzystać z wszystkich praw nam przysługujących i ochrony, możemy kupować, zbywać, wynajmować, no, robić różne czynności prawne jako kościelna osoba prawna. I tak na marginesie dodam, że ta sprawa się zmieniła po roku 1989, gdy się ukazała ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. A potem się pojawiły możliwości, żeby kościoły zaczęły nie tylko się rejestrować, ale również zdobywać ustawy sejmowe, parlamentarne, które by uznały ich byt prawny. I taką właśnie ustawę w roku 1989 uzyskał Kościół rzymskokatolicki. I wtedy to już nie jest rejestracja, ale z tego rejestru z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jesteśmy wykreśleni, dlatego że ustawa stwierdza i reguluje nasz stosunek z państwem polskim. Ale te ustawy są w tej chwili, to jest luty 2011, udzielone tylko 15 kościołom i związkom wyznaniowym, niekoniecznie chrześcijańskim. Wśród chrześcijańskich, oprócz kościołów katolickich, prawosławnego, z tych protestanckich to mamy 3 kościoły ewangelickie, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Adwentystów i kościół zielonoświątkowy. A więc 15 jest takich kościołów i związków wyznaniowych. I ta właśnie ustawa jest dawana kościołom, co do których trwałości i znaczenia nie ma wątpliwości. Sejm, senat, prezydent nie mieli wątpliwości. Bo to potwierdza ich historia, działalność, albo to, że się na trwałe wpisały w rzeczywistość naszego kraju. I oczywiście każda ustawa powstawała przez kilkuletnie działania komisji państwowej i kościelnej. I w końcu Sejm uchwalił, senat uchwalił, prezydent podpisał i Dziennik Ustaw to opublikował. I to jest podstawa działalności prawnej i działalności danego kościoła. Kościół rzymskokatolicki ma jeszcze konkordat, ale to jest już umowa między państwami, Watykanem i Polską, Polską i Watykanem. Ale jakie ma znaczenie to, o czym mówimy? To położenie prawne kościoła czy zboru wobec sfery duchowej nas, wiernych, wobec misji na świecie głoszenia Ewangelii. Przecież najważniejszą rzeczą jest, nam się wydaje, to, co Biblia mówi, że Jezus ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, ewangelistami, pasterzami, nauczycielami, albo Koryntian, list do Koryntian, że Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, proroków, nauczycieli, dał moc czynienia cudów, dary uzdrowień, niesienia pomocy, kierowania różne języki i tak dalej. I właśnie to jedno z drugim jest bardzo ściśle połączone. Nie istniejemy w próżni. Jesteśmy w konkretnym świecie, na ziemi, w konkretnym kraju i musimy zamanifestować, ujawnić się. Musimy mieć prawa, musimy mieć możliwości. I stąd rejestracja, ta forma zewnętrzna jest bardzo istotna. Bo w swoim czasie Stwórca powołał do istnienia świat, tak też i później w czasie właściwym Jezus powołał do istnienia Kościół. Jak kiedyś ziemia została przez Stwórcę przekazana człowiekowi, ludzkiej parze pod opiekę, tak też i Kościołowi Jezus na ziemi zlecił swoją misję. Misję odtwarzania tego, co zniszczył grzech. Odtwarzania tego, co kiedyś zniszczył Adam i Ewa przez grzech zniszczyli i grzech to zniszczył. I tu nie chodzi o rządzenie. Tu chodzi o to, co najważniejsze, o misję, o służbę, o wykonywanie woli Bożej na tym świecie. Chodzi o odnowienie, odnawianie wszechrzeczy. To Jezus rozpoczął i Kościół kontynuuje aż do chwalebnego dnia, gdy Jezus dokończy. I to wszystko ma służyć temu celowi nadrzędnemu, czynić ludzi uczniami Jezusa. Jak mówiliśmy kiedyś, a też i wspominałem na początku, że Nowy Testament nie mówi nic o strukturach, o ustawach, o statutach, ale są tam pewne szczątkowe informacje. I nie chcę teraz o nich mówić, ale tylko przywołam apostoła Pawła, gdy Tytusa wysłał na Kretę, by uporządkował to, co pozostało jeszcze do zrobienia, a więc jednak też i się formowano w jakieś struktury. By powołał starszych po zborach. I właśnie Pan Jezus okazał się być tym naczelnym autorytetem Kościoła. Gdy główny akcent Nowego Testamentu to są cechy przywódców. Kto się ubiega o biskupstwo pięknej pracy, ciężkiej roboty żąda. A diakon ma mieć takie i takie cechy. A kobieta, która usługuje, diakonisa, ma mieć takie i takie cechy. Pamiętamy list do Tymoteusza. I stąd właśnie nasz naczelny autorytet Kościoła mówi tak: idźcie więc i czyńcie uczniów wśród wszystkich narodów. Idźcie, czyńcie, uczcie ich tego wszystkiego, co wam nakazałem, a ja jestem z wami aż po wszystkie dni, do końca świata. Ewangelia Jana znów mówi: i znów rzekł do nich Jezus: pokój wam, jak mnie Ojciec posłał, tak i ja was posyłam. A więc głowa Kościoła udziela autorytetu tym, których wysyła na świat. Jak kiedyś Stwórca do Adama i Ewy powiedział, że mają się rozmnażać, ziemię napełniać, a też czynić sobie ją poddaną. Tak i tutaj jest nakazane, że nie mamy rządzić światem, a mamy temu światu zanieść dobrą nowinę, która odnowi serca ludzkie, a też przez to i społeczeństwa. I najważniejszą rzeczą, jaka tu jest, to nie zdolność do służby, panowania, lecz autorytet. Jezus miał naturalny autorytet. I tego autorytetu udzielił swoim uczniom. I cóż to jest właśnie autorytet? Bo to jest rzecz kluczowa, to o czym chcę dzisiaj mówić. Pytam, kto tu rządzi? A więc mówimy kto? Mówimy o kimś, kto ma autorytet. Bo taka osoba lub instytucja to jest ktoś, kto się cieszy uznaniem. Ktoś, kto ma kredyt zaufania. Dlatego, że jest to osoba profesjonalna, prawdomówna, bezstronna. Dlatego, że autorytet stabilizuje więzi społeczne i brak autorytetu w danej społeczności grozi jej rozpadem lub anarchią. Uderz pasterza, a owce się rozproszą. I o tym mówiliśmy wcześniej w wykładach o rodzinie, o kościele. A więc autorytet stabilizuje. Autorytet jest potrzebny, dlatego że mówiliśmy o tym wszystkim, co sprawia, że całe stado, cała gromada mogą iść jednym torem, jednym kursem i wykonywać zadanie. Ale ja dzisiaj chcę uwagę naszą zwrócić na pewne niebezpieczeństwo. Gdy jest autorytet i my go obdarzamy nadmiernym zaufaniem. Zaufaniem tak, ale nie nadmiernym. Pełne zaufanie tylko Jezus. Na naszych sztandarach powinno być imię tylko Jezus, żadnego człowieka, choćby nawet najlepszego, nawet mnie samego. A więc nadmierne zaufanie. Dlatego, że to grozi z jednej strony skostnieniem poglądów. Będziemy tylko na tyle mieć nasze poglądy szerokie na miarę naszego przywódcy. Musimy mieć własne poglądy, a on po prostu jest tylko tym, który może nam w nich pomóc, ale nie zastąpić. Czasem nawet to nadmierne zaufanie sprawi, że nastąpi zwyrodnienie we wspólnocie. Dlatego, że gdy istnieje w społeczności jakiś jeden dominujący autorytet, mówię dominujący, przytłaczający, to grozi to załamaniem się, powiedzmy, gdy chodzi o państwo, demokracji parlamentarnej. To prowadzi wręcz do kultu państwa, do kultu kościoła, kultu zboru. Prowadzi do umacniania się totalitarnego przywództwa. A w konsekwencji to może być terror państwowy lub kościelny. I to będzie niszczyło społeczność, więzi, tak zwany solidaryzm. A nawet będzie rodziło wrogość. Wrogość wobec postaw wolnościowych. Jemu wolno, a mnie nie. Wrogość wobec innych kościołów, wspólnot, państw. A więc to jest niewłaściwe, gdy mamy nadmierne zaufanie do autorytetu. On jest potrzebny, autorytet i zaufanie, ale w normalnym wymiarze. Też nie jest dobrze, gdy mamy zbyt wiele autorytetów. Nie można mieć wielu ojców. Ich może być wielu, ale ja mam jednego. Mogę mieć jednego. Niezbyt wiele. Dlaczego? Bo to nam grozi tak zwaną atomizacją. To chodzi o wyraz atom. Ten podstawowy składnik materii. To jest coś, czego już się nie da przeciąć ani podzielić. I w socjologii ten wyraz atomizacja oznacza rozpad więzi społecznych. Bo jest nadmierny indywidualizm, albo się ludzie wyobcowują od siebie nawzajem. A więc tu chodzi o to, że się nagle coś, co ma być jednorodne, zaczyna dzielić. Coś, co ma być jednorodne, jedno ciało, nagle nie ma powiązania z sobą nawzajem. I stąd nadmierna ilość autorytetów sprawia, że te więzi będą bardzo nikłe albo zanikną i jedno ciało nagle będzie rozczłonkowane. I to jest kapitalnie opisany w 4 rozdziale listu do Efezjan od 1 wiersza do 21. Ja teraz tego nie będę czytał, ale sobie możemy sami przyswoić, otworzyć, później przemyśleć 4 rozdział, znany 4 rozdział, 1 wiersz i niżej. I tam apostoł Paweł pisze między innymi, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch, powołani jesteście do jednej nadziei. Pamiętajmy, że jest to list do Efezjan, list o Kościele. Rozdział 1 mówił o Kościele, który jest jego ciałem. Ciałem, które wszystko, które uzupełnia tego, który już sam sobą wszystko we wszystkim wypełnia. A więc jest to mowa o ciele. I tu właśnie jest to ta mowa o usiłowaniu utrzymania jedności ducha w spójnie pokoju. Bo jest jedno ciało, duch, jedna nadzieja, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec. I każdy z nas, oddzielny atom, każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Zobaczcie, każdy atom jest bardzo ważny. Bóg świat umiłował, ale żeby każdy, kto w nim wierzy. Jednostka jest ważna. Ważne jest każde ziarenko piachu. I te ziarenka razem tworzą dopiero jakąś garść, czy jakąś szuflę, czy jakąś wywrotkę piachu. Ale ważne jest każde ziarenko i każdy z nas ma dany dar, charyzmat. I dalej czytamy, że on ustanowił w tym ciele, wśród tych atomów, jednych apostołami, innych prorokami, ewangelistami, pasterzami, nauczycielami, a więc dał autorytety. I raptem jest 5. Czasami w zborze jest taki jeden. Apostoł Paweł miał kilka takich charyzmatów i był jeden. Piotr znów tam, gdzie indziej działał. Barnaba gdzie indziej. I tak, więc każdy z nas może mieć w sobie wiele obdarowań i być autorytetem dla mnóstwa ludzi. A też i każdy z nas, który mamy autorytety, może być również i własny autorytet dla innych z kolei. Tak sobie nawzajem usługujemy, o czym dalej mówi ten rozdział i wiersz 12. By przygotować świętych do dzieła posługiwania. Nie ma tu mowy o rządzeniu. Jest tu mowa o służbie przygotowania świętych do dzieła, też posługiwania, nie rządzenia. Do budowania ciała Chrystusowego. W jakim celu? Aż te wszystkie atomy dojdą do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy będąc szczerymi w miłości, o tym będziemy za chwilę mówić, o miłości, abyśmy wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. I spójrzmy to, o czym mówiliśmy w poprzednim wykładzie, że głową Chrystusa jest Bóg. Chrystus jest głową męża, mąż jest głową żony. Razem rodzice są głową, przywódcami, autorytetami dla dzieci. I tak kolejno to wszystko nam porządkuje nasze zatomizowane życie. I to całe ciało jest spojone, 16 wiersz, związane. Przez wszystkie zasilające się wzajemnie stawy, kochani, czy wy to widzicie? Jak te stawy się wzajemnie zasilają, przekazują sobie nawzajem według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka. I to ciało rośnie i buduje siebie samo. Podkreślam to. Rośnie i buduje siebie samo. Ma zdolności samo w sobie. I to wszystko się dzieje w miłości. Za chwilę będziemy mówić o tej zasadzie miłości. I wiersz 17 powiada, że poganie tego nie mają. Poganie postępują w próżności, w pustocie swego umysłu. Nie mają tego, bo treścią jest Jezus. Ich umysł jest przyćmiony, są dalece od Bożego życia przez nieświadomość, która w nich jest, przez zatwardziałość serca. I mając ten umysł przytępiony, oddają się rozpuście, dopuszczają się wszelkiej chciwości i nieczystości. Ale wiersz 20 mówi, wy nie tak. Nauczyliście się Chrystusa. Nauczyliście się Chrystusa, nie o Chrystusie. Zobaczcie. Więc to jest treść. Autorytet przed nami i w nas. Chrystus. Masz naturalny autorytet, którym jest Chrystus w nas i w mocy tego autorytetu innym służymy i inni zdobywają też autorytet, by innym służyć. Tak kolejno jest łańcuch autorytetów, ale jedni drugim służymy w bojaźni Chrystusowej. I przerywam teraz ten czwarty rozdział, ale warto byłoby pójść dalej, wiesz, 21 i dalej sobie poczytać. Tam są skutki praktyczne, ale ja idę dalej w naszym temacie, kto rządzi w moim zborze. A więc rządzi najwyższy autorytet Jezus. On dominuje, ale uwaga, on nas nie zdominowuje. To nie jest ten właśnie autorytet, który nas zniewala. On na nas nie oddziałuje wbrew naszej woli. Każdy z nas z dumą mówi, jestem jego niewolnikiem. Ale on niewolnikiem mnie nie uczynił. To ja w odpowiedzi na jego miłość staję się jego niewolnikiem. A przez to wiemy, jak to skutkuje. Jesteśmy jego przyjaciółmi, jego oblubienicą. I na ten wzór właśnie autorytetem ma być mąż dla żony, rodzice dla dzieci, pastor dla owiec, lider dla podopiecznych i wszyscy się trzymają jednej zasady. Jedni drugim ulegajcie w bojaźni Chrystusowej. Jedni drugich miejcie za wyższych od siebie. I to jest możliwe tylko w Kościele, tylko w zborze, tylko w eklezji Jezusa Chrystusa. Bo nasz naczelny lider, nasz Pan, biskup naszych dusz, jak mówi Biblia Gdańska w swoim przekładzie, on jest miłością. Pewnego razu, a pamiętamy, że żony mają ulegać swoim mężom, a mężowie mają miłować. Za chwilę będę o tym mówił, ale pamiętamy, że pewnego razu Jezus uległ nam. Uległ grzesznikom. Kiedy? Gdy przyjął nasze ciało. Gdy przyjął ludzką postać, gdy przyjął naszą ograniczoność, gdy dał się ubiczować i ukrzyżować za ciebie i za mnie, bo umiłował nas aż do końca. Ja sobie spojrzałem, kochani, na ten fragment, który szczegółowo bardziej omawiałem w poprzednim wykładzie o rodzinie. Efezjan, 5 rozdział, 22-31. Zaraz po tym 21 wersecie, gdzie jest mowa o tym uleganiu sobie wzajemnie w bojaźni Chrystusowej. I tam właśnie jest mowa o tym, że żony bądźcie uległe swoim mężom, a potem mężowie miłujcie swoje żony. I ja policzyłem dzisiaj w oryginale. A więc to uleganie, to poważanie przez żony mężów opisane jest 45 wyrazami oryginalnymi greckimi. Natomiast to, co się odnosi do mężów o miłowaniu, szanowaniu swoich żon, jest wyrazów nie 45, lecz, uwaga, 125. I pomyślałem sobie, dlaczego? Dlaczego? Chyba dlatego, że łatwiej jest żonom ulegać i poważać, a nam jest trudniej miłować. Tak zawsze myślałem i tak myślę. Ale pomyślałem sobie również i w drugą stronę. I wiem, że mnie słucha sporo różnych kobiet, moich sióstr w Chrystusie, których nie znam. Wiem, że część z nich to są żony pastorów. A jak wiecie, ja mówię zawsze do wszystkich i w imieniu wszystkich. Również i w imieniu mojej żony, i w imieniu kobiet, bo chcę być po prostu pełny, komplementarny, czyli się wzajemnie uzupełniać. I stąd ja na to patrzę z jednej i z drugiej strony z pełną życzliwością. I doszedłem do wniosku, że to polecenie dlatego jest tak dane, w takiej proporcji. Bo kobietom być może jest łatwo ulegać i poważać, a nam z kolei jest trudno miłować. Być może. Wiem tylko, że wiersz 32 mówi, że jest to tajemnica. Tu nie ma prostej odpowiedzi i łatwej odpowiedzi. Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. I potem podsumowuje ten fragment apostoł Paweł. Niech więc każdy z was z osobna miłuje swoją żonę, jak samego siebie, a żona niech poważa swego męża. Pomyślałem sobie, że każda ze stron otrzymała takie polecenie, jaki jest jego partner. Polecenie właściwe do zadania. Bo każdy z nas ma ufać i być posłuszny Jezusowi, bo On jako autorytet jest godny najwyższego uznania, jest bez zarzutu. On jest autorytetem, który wyzwala w nas inspirację, który wpływa na nas konstruktywnie, zachęca nas i uczy do właściwego postępowania, mobilizuje nas do inicjatywy, zachęca nas i uczy, jak podejmować samodzielne działania, nasz zapał stymuluje, wyobraźnię, intelekt, pomaga nam w osiągnięciu cywilnej odwagi, jakiejś wiedzy krytycznej, takiej zdrowej wiedzy. I współpraca z takim autorytetem nie wynika z obowiązku czy z powinności, lecz jest całkowicie dobrowolna. I to właśnie jest Jezus, jest wzorcem dla każdego przywódcy, czy w domu, czy w kościele, w zborze, w społeczeństwie. I On nas kocha miłością agapę, bezwarunkową, twórczą, wyrozumiałą, ponieważ dla Niego, jako grzesznicy, a nawet jako święci, jesteśmy niezmiernie trudnym obiektem miłości. I chyba nie muszę bliżej określać, jak trudnym obiektem miłości jesteś Ty, jakim jestem ja. Dlatego też, mężowie, pastorzy, liderzy, przeanalizujmy tę wielką tajemnicę małżeństwa i Kościoła. Od strony naszej powinności, którą wyraża Paweł w tych 125 wyrazach. Przeanalizujmy, bo w kontaktach międzyludzkich, i teraz użyję pewnej definicji, autorytet się przejawia, cechy przywódcze się przejawiają w osobie, która ma wysoką inteligencję emocjonalną, wręcz charyzmę. I kto ma z nas taką charyzmę jak Jezus? I weźmy pod uwagę to, że autorytet z jednej strony działa stymulująco, dobrze, wyzwalająco, ale najczęściej działa ujarzmiająco. Bo gdy w nas górę wezmą ambicje, albo chcemy podkreślić nasze zasługi i zalety, albo chcemy mieć władzę jak dysponent tymi, którym są nam poddani, którzy nam podlegają. Wtedy dążymy, aby tych ludzi sobie podporządkować. I stosujemy różne formy przymusu. Mamy arbitralne zakazy, nakazy. Wtedy się nagle odzywa taka skłonność jak wzbudzanie wrogości wobec ludzi, którzy mają swoje zdanie, gdy są indywidualistami. Albo czasem wymuszamy uległość na kimś poprzez cenzurę. Czasami, przepraszam, poprzez oszczerstwa plotkowanie. Czasem wzbudzamy jakąś rywalizację między ludźmi, by wyselekcjonować, którzy nam będą ulegli. Czasem stosujemy represję, nie karę, lecz represję za nieposłuszeństwo. I taki autorytet ujarzmiający to jest autorytet autorytarny. Bo tam chodzi o sam fakt posiadania władzy i zdolność wymuszania posłuchu. I w takim podejściu lider jest rozumiany jako po prostu ktoś, kto ma władzę z nadania. Bo Kościół go przysłał, bo Kościół mu dał autorytet, bo władza państwowa mu dała autorytet, ma stanowisko, a więc też i musimy go słuchać. Ale chyba nie o to chodzi. Dlatego też, kto rządzi w moim zborze? Każdy z nas ma jakąś formę kierowania, oddziaływania. Ale każdy z nas niech pomyśli, jakim jestem człowiekiem, gdy chodzi o charakter. Czy jestem tym autorytetem, który słucha Chrystusa, który liczy się z ludźmi, który jest miłością? I mam teraz pytania. Na koniec mam trzy prowokujące pytania. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo już chcę kończyć. Już mija 40 minuta mojego przemówienia, więc chcę już kończyć. Ale mam takie trzy pytania. Jaki kościół, zbór jest lepszy? Zbór zorganizowany, kościół zorganizowany, czy zbór spontaniczny? Pomyślcie. W jakim zborze chcielibyśmy być? Zorganizowanym czy spontanicznym? Po drugie, jaki jest lepszy pastor? wybrany przez głosowanie, czy też samozwańczy, który powie: Pan mnie tu posłał. Jakiś prorok przyjedzie i powie: tamten brat ma być pastorem. I nikt więcej nie może nic powiedzieć, bo Pan powiedział. To jest samozwańcze działanie. Albo też przez głosowanie, wybrany, przez rozmowy. No i oczywiście my zaraz uważamy, że wszelkie rozmowy i głosowania to jest rzecz nieboża, nieduchowa. A wszelkie takie, że Pan powiedział, bo prorok coś powiedział, to jest coś wspaniałego. Ja jedno i drugie szanuję, bo nieraz korzystałem i z jednego i drugiego, ale po prostu najczęściej to łączyłem. I właśnie Tytus był przez Pawła posłany na Kretę, by ustanowił starszych po zborach, by uporządkował. A więc jaki jest lepszy pastor? Wybrany przez nas, wymodlony, wybrany, czy też samozwańczy, który sam się nam zgłosi i my go musimy przyjąć, bo Pan go posłał. I pytanie trzecie. Jaki świat jest lepszy? Świat zorganizowany, przewidywalny, czy świat ustawicznie dynamiczny? I już nie będę na to odpowiadał, bo o tym będzie w następnym wykładzie. Kto rządzi w społeczeństwie?